Radio Kraków Kultura.
A przed mikrofonem Justyna Nowicka, a w studiu moja gościni, kuratorka wystawy Olgi Boznańskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie, Urszula Kozakowska-Zaucha. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Na początek garść istotnych informacji, takich porządkujących naszą rozmowę i niejako ją kontekstujących. 2025 rok, rokiem Olgi Boznańskiej, jednej z najważniejszych polskich malarek i nie tylko XIX wieku, tylko w ogóle, myślę, że się z tym pewnie zgodzisz. W tym roku obchodzimy 160. rocznicę jej urodzin. No i Krakowskie Muzeum Narodowe jest bardzo ważną instytucją dla, wybacz to słowo, ale używam je z całą świadomością, dla kultu tej artystki, bo to rzeczywiście wybitna postać, świetna malarka, wyprzedzająca swój czas, a jednocześnie bardzo też szczególna osoba. O tę wystawę zatytułowaną Boznańska kameralnie, której wernisaż czeka nas 4 września, czyli już wkrótce, zapytam cię najpierw bardzo ogólnie, skąd pomysł takiej ekspozycji? Tym bardziej, że 10 lat temu w Muzeum Narodowym była inna wystawa Olgi Boznańskiej, więc wszystkie te konteksty są niezwykle ważne.
Tak jak powiedziałaś, Boznańska jest ważna dla Krakowa, szczególnie ważna dla Muzeum Narodowego w Krakowie i wydawało nam się, że powinniśmy w roku jubileuszowym artystki zrobić taki gest dla niej i przypomnieć to, co mamy w zbiorach. Tym bardziej, że sporą część kolekcji Boznańska zapisała właśnie Krakowowi, Muzeum Narodowemu w Krakowie. Więc będziemy się chwalić, będziemy pokazywać, jakie jest to bogactwo, bo to są i obrazy, to są też rysunki, ale to jest też życie codzienne Olgi Boznańskiej, które jakby dopełni tą opowieść o niej jako artystce, ale też właśnie o niej jako o kobiecie. Wszelkiego rodzaju biżuteria, kreacje, fartuchy malarskie, torebki, torebusie, więc wszystko to, czym na co dzień otaczała się, będzie budować opowieść o mocnej, walczącej o swoje ja i bycie artystką kobiecie.
Właśnie, to może jednak skupimy się na tych aspektach, zaczniemy od tych aspektów malarskich. To już banalne jest bardzo tak cytować Gombrowicza, ale zapytam właściwie, dlaczego była wybitną malarką, dlaczego uprawiamy jej kult i to mówię z perspektywy publiczności, dlaczego cieszymy się na każdą wystawę, na każde spotkanie z tym czystym malarstwem, które po prostu sprawia ogromną przyjemność. Tak świetnie jest zrobione.
Boznańska jest przede wszystkim portrecistką i portrety zaskakują, bo jeżeli staniemy wśród nich, są to portrety nie zawsze pięknych osób, zawsze smutnych. Chyba jeden tylko obraz, jeden portretowany się uśmiecha w bardzo szczególnych, ale bardzo pięknych, eleganckich kolorach. Także na pierwszy rzut oka wydaje się, że Boznańska jest artystką niesłychanie trudną. Natomiast to, co nas przyciąga do niej, to zarówno jej konsekwencja, ale też bijąca z tych obrazów prawda o modelu i prawda o tym, jak ona kochała to, co robiła. Każdy obraz jest niesłychanie dopracowany, ale tylko i wyłącznie w sferze twarzy, oczu, rąk i patrząc w te oczy, patrząc właśnie na modeli, modelki, widzimy, kim oni byli, jak się czuli, co chcieli nam przekazać.
Mówi się, że Olga Boznańska była mistrzynią portretu psychologicznego, że to ciągle pozostaje malarstwo realistyczne, jednak osadzone w konkrecie wizualnym, ale ma to coś więcej.
Boznańska wnika w osobowość modela. Ona zawsze mówiła, że właśnie najważniejsza jest dla niej prawda o modelu i tą prawdę odkrywała przede wszystkim w oczach. Jak Państwo popatrzą na każdy portret, na każdym z tych portretów są przepięknie malowane oczy z taką charakterystyczną plamką,
Takim błyskiem,
ale te oczy właśnie też pokazują charakter danego modelu. Z drugiej strony też może z takim zacięciem kobiecym zwracała uwagę na elementy stroju, a przede wszystkim elementy biżuterii, więc czasami właśnie gdzieś na czasem niezbyt udanie malowanych rękach pojawiają się błyski za to bardzo dobrze malowanej biżuterii. Czasem u panów są to sygnety, u pani jakieś brylanciki błyszczące, więc jest to niesłychanie...
Czasem te wypolerowane pięknie paznokcie.
Do tego są paznokcie prosto od manikurzystki, ale czasami są, ja zaczynam też troszeczkę odczarowywać poznańską. Czasami te ręce są, to są takie bezkształtne plamy. Czasami się nie udawały, ale wtedy należy popatrzeć na oczy i tam widzi się właśnie mistrzostwo poznańskie.
Tak, właśnie mistrzostwo jej jakby szczególne podejście do pracy z człowiekiem. Te portrety zawsze mają w sobie coś takiego relacyjnego. Artystka, mimo że jej nie widać, jest wyczuwalną personą w tej kompozycji, prawda? Czujemy, że ona tam jest, że ktoś siedzi wraz z nią.
Tak, czujemy, że jest, znamy jakieś pojedyncze relacje z tych seansów portretowych. To nie była chyba maszynowa praca, to była bardzo długotrwały proces. Zapewne też jakieś rozmowy, a więc wzajemne poznawanie się. Oczywiście też były anegdotki dotyczące portretów dzieci, że niektóre dzieci dorastały i portret już wtedy nie miał racji bytu i pozostawał
dość długo nieskończony. Trwała ta praca.
Były to długotrwałe procesy, ale właśnie może przez to ta artystka w tych portretach jest i czuje się też jej nastrój w danym momencie.
To jest też bardzo ciekawe, co mówisz, bo teraz mi przyszło do głowy, że druga połowa XIX wieku, kiedy zyskiwała tę dojrzałość twórczą Olga Boznańska, to jest czas, kiedy bardzo wielu artystów zaczęło w sytuacjach atelierowych posługiwać się fotografią. Tworzyć na podstawie fotografii słynne kompozycje Degas, dziwnie kadrowane, po latach okazało się, że właśnie były wzorowane na fotografiach. Olga Boznańska absolutnie była tradycjonalistką.
Ale nie, musiała zarabiać na życie i w pewnym momencie została odkryta w Paryżu przez Amerykanów, którzy albo osobiście zamawiali u niej portrety, albo zostawiali, bądź przysyłali nawet zdjęcia.
Czyli jednak. Ale nie weszło to na stałe do jej warsztatu, tylko niejako konieczność tutaj
to była
wymuszała.
Konieczność i też wydaje mi się, że te portrety są rozpoznawalne. One są bardziej sztywne, czasem nie aż tak dopracowane. Widać, że nie ma jakiejś relacji, nie ma właśnie jakiejś rozmowy, znajomości z danym modelem.
Czyli jednak fotografia nie była jej pisana, można tak uogólnić, chociaż bardzo ci dziękuję za tę korektę moich wyobrażeń, bo rzeczywiście pokazuje, że również była
człowiekiem
swojej epoki.
Ale to też życie, po prostu to ją prawdopodobnie zmusiło do zarabiania w ten sposób.
Tak, to wymagające istoty, z którymi mieszkała w pracowni, też za chwilę o nich powiemy, domagały się po prostu nieustających posiłków, na przykład za które trzeba było zapłacić, a rozmawiamy o myszach. Na razie je tylko sygnalizujemy, zaraz do nich przejdziemy. Jeszcze jednak chciałabym przez moment porozmawiać o sztuce. Jest taki mit na temat Olgi Boznańskiej, że bardzo szczególna, można powiedzieć wręcz dobra maniera, którą się posługiwała, albo estetyka, której hołdowała, czyli takie trochę rozmazane kadry, częściowo, mniej lub bardziej, to efekt choroby oczu. Czy coś możemy na ten temat?
Wiemy, że miała problemy z oczami. Wiemy to z bardzo normalnego źródła, mianowicie w naszych zbiorach jest recepta wpisana właśnie przez lekarza właśnie związanego z chorobami oczu. Natomiast to był koniec życia. Ta maniera tego malowania za mgłą pojawia się stosunkowo wcześnie. Po prostu to była chyba jej maniera, jej pomysł na swoją sztukę. To, że przybierała modeli, żeby właśnie to rozbicie światła, taka mglistość jeszcze bardziej była widoczna, to po prostu był jej wybór.
Czyli jeśli przyszłabym ubrana na żółto czy różowo?
Mogła przebrać. Wiemy też z jednego z wywiadów, który udzieliła, że ten obraz będzie na wystawie, że taka gołąbkowo włosa modelka pasowała jej z narzutką taką mglistą i modelka w to ubrała, żeby to światło się lepiej rozbijało.
No tak, czyli to są te charakterystyczne właśnie stonowane gamy, które tak lubiła, szarości, brązy. Nieprzypadkowo, po prostu uważa, że to jest dobra relacja ze światłem.
Tak, dodatkowo pojawiają się zielenie, to też jest taki charakterystyczny kolor boznańskiej. On mógł się brać stąd, że w okno w pracowni było przysłaniane zieloną tkaniną, więc prawdopodobnie taka zielonkawa poświata właśnie brała się z tej specjalnej tkaniny.
Tak, teraz chciałabym jeszcze chwilę porozmawiać o tym, jak Olga Boznańska stawała się malarką. Pamiętajmy, że urodziła się w 1865 roku. To nie jest taki moment, kiedy kobiety powszechnie kształciły się w szkołach malarskich, artystycznych. Więc tu gdzieś jakaś determinacja musiała być. Coś się stało, że jednak się przebiła, uparła się i stała się tą zarabiającą na siebie artystką. Nigdy przecież nie założyła rodziny, od nikogo nie zależała.
Boznańska chyba realizowała swoje marzenia. Ona bardzo wcześnie, to też dzięki matce, odkryto jej talent artystyczny. Zresztą na wystawie będzie można zobaczyć jej dziecięce rysunki. Pięła się po kolejnych szczeblach edukacji krakowskiej. Jak wiadomo, kobiety nie były zbyt dobrze widziane w szkołach, więc to były najpierw lekcje udzielane przez mamę, potem do domu przychodzili profesorowie krakowskiej akademii, potem oczywisty kierunek, czyli kursy Adriana Baranieckiego i de facto na tym w Krakowie edukacja kobiet się kończyła. I tu chyba też wielka rola, ale też duża odwaga rodziców, którzy zdecydowali się bardzo młodą córkę wypuścić z Krakowa do Europy. Były brane pod uwagę dwa ośrodki artystyczne, Paryż, Monachium. Paryż odpadł, bo rodzice stwierdzili, że jest zbyt niebezpieczny dla młodej dziewczyny, więc padło na Monachium. No i tam ta nastoletnia Boznańska wyjeżdża. Ojciec oczywiście nawiązuje kontakty z Polonią,
z bardzo wielu wybitnych artystów.
Dokładnie, tam jest i Szymanowski, Wierusz Kowalski. Oni mają mieć baczenie na młodą Boznańską. I Boznańska tam de facto rozwija skrzydła. Też nie może się kształcić w akademii, ale może korzystać z lekcji profesorów akademickich. Może zwiedzać świetne kolekcje sztuki monachijskiej. Zwiedza i wystawia też na wystawach odbywających się w Monachium. Jakby wkracza w tą sztukę europejską. Ten okres to jest czas jej najbardziej znanych portretów, bo to dziewczynka z chryzantemami, jej portret chłopca w mundurku, to wszystko są obrazy z okresu monachijskiego i one przynoszą jej bardzo mocną pozycję na rynku europejskim i też dodają jej odwagi, żeby w pewnym momencie po osiągnięciu tego, co Monachium mogła osiągnąć, wyjechać dalej, czyli do tego wymarzonego Paryża.
Ale jak to się stało, że tam została, to już zupełnie nie jest oczywiste.
No bo Znajska przede wszystkim pochodziła, miała polsko-francuskie pochodzenie. Tatuś był Polakiem, mama była francuską guwernantką uczącą tutaj w Polsce, więc ta Francja była we krwi Boznańskiej. Co też warto dodać, ona mogła wybrać każde miejsce, bo z zachowanej korespondencji wiemy, że mówiła i pisała oczywiście po polsku, ale też po rosyjsku, niemiecku, francusku, angielsku. Więc to nie był problem. Natomiast w Paryżu, przynajmniej na początku, pomagał jej kuzyn. Znała język, znała środowisko, a przede wszystkim to, że Paryż był takim najważniejszym centrum artystycznym początku XX wieku, sprawił, że to stało się ważnym i tym miejscem, w którym chciała żyć. Oczywiście Kraków cały czas gdzieś był w tyle głowy. Ja mówię, że ona ten Kraków kochała i nienawidziła. Co roku tu była, na wakacjach brała udział.
Czyli regularnie.
Regularnie, tak. I regularnie też corocznie wystawiała w Krakowie swoje prace. Natomiast jednak mieszkała, żyła w Paryżu.
Czyli uznała, że tam jest po prostu jej miejsce na ziemi? Czy może jakieś inne względy zdecydowały? No wiadomo, że są takie różne ponure legendy dotyczące jej relacji na przykład z ojcem.
Oczywiście pojawiają się różne spekulacje na temat relacji z ojcem. Ojciec dosyć wcześnie umiera, bodajże w 1906 roku, więc de facto potem już nic jej nie trzymało. Mogła w tym Krakowie zamieszkać.
Czy ja to nazwę po imieniu, bo być może, żeby nie zostało takie niedopowiedzenie, no pojawiają się takie teorie, że ojciec ją po prostu molestował.
Owszem, natomiast jakby nie wiemy tego na 100%. Mm. Na pewno ojciec był mocną osobowością. Przede wszystkim był też człowiekiem, który miał pieniądze i przynajmniej na początku to on finansował każdy kolejny krok Boznańskiej. Natomiast Paryż dawał jej też możliwość bycia i wystawiania wszędzie, bo z Paryża wysyłała pracę do Stanów Zjednoczonych. Do Paryża przyjechał kolekcjoner z Japonii, który przy okazji kupowania francuskich impresjonistów kupił też dwie prace Olgi Boznańskiej, one cały czas są w Japonii. Z Paryża wyjeżdżała i wystawiała pracę w Wenecji, więc jakby ten Paryż był takim centrum życia artystycznego. Kraków mimo wszystko był na uboczu i prawdopodobnie w Krakowie też nie miałaby takiej swobody twórczej. Bo też w jej życiu pojawia się też epizod przyjaźni i narzeczeństwa z Józefem Czajkowskim.
To on ma te najpiękniejsze paznokcie w jej sztuce. Jedne z najpiękniejszych.
On, choć ja bym tutaj dyskutowała, czy nie portret Pawła i nie Paweł Nauen, który no też ma takie francuski manikir przepiękny. Natomiast Czajkowski, z którym łączyła Boznańską, prawdopodobnie właśnie relacje narzeczeńskie, w końcu z nią zerwał. Ona wtedy była w Paryżu, świeżo tam osiadła. Tak troszeczkę próbuję ją tłumaczyć. Gdyby związała się z Czajkowskim, musiałaby wrócić do Krakowa. Mm-hmm. On tu miał pracę na Akademii Sztuk Pięknych, miał zagwarantowane dobre życie. Ona byłaby prawdopodobnie żoną, matką i na trzecim miejscu dopiero byłaby sztuka. Mm-hmm. A ona bardzo konsekwentnie dążyła do tego, żeby tworzyć. Mówiła, że jeżeli nie będzie mogła malować, nie będzie mogła żyć. I prawdopodobnie to była bardzo trudna decyzja, rezygnacja z przyjaźni, miłości do Czajkowskiego, rezygnacja z rodziny na rzecz tego, żeby być w Paryżu i tworzyć.
Trudne, chociaż pamiętam jakąś jej opinię, że nie uważała, żeby kobiety były stworzone do bycia artystkami, prawda? To jest bardzo takie...
To też, ale też uważała, że też nie są stworzone, żeby być matkami, że posiadanie dzieci to jest jakiś taki fizyczny ból dla kobiety, także też...
Naprawdę była niekonwencjonalna.
Była niekonwencjonalna i była też odważna w wyrażaniu tych swoich poglądów, bo to jednak... Choć niewiele, ale sporo można z listów, zwłaszcza do przyjaciółki, wyczytać.
Powoli będziemy zamykać tę biograficzną część naszej rozmowy. Jeszcze zapytam o takie jej długie trwanie w tym Paryżu. Ona zmarła już, można powiedzieć, w połowie XX wieku, jako sędziwa bardzo osoba w roku 40. I ta końcówka jej jest taka mało triumfalna, właściwie przygnębiająca. Jak to wytłumaczyć?
Boznańska została w pewnym momencie w Paryżu sama, bo koleżanki, które były zazwyczaj w tym samym wieku, też miały problemy zdrowotne, nie opuszczały mieszkań, chorowały. Więc tutaj jakby ten aspekt towarzyski odpadł. Katastrofą dla Boznańskiej była też samobójcza śmierć siostry, bo też o tym nie mówiliśmy, że na kolejnych etapach życia Boznańskiej towarzyszyła młodsza siostra Iza, osoba chyba równie wrażliwa jak Olga, ale osoba, która wspomagała się i alkoholem, ale też podobno narkotykami, w końcu popełniła samobójstwo. I to dla Boznańskiej był gigantyczny cios i de facto ona już się potem psychicznie po śmierci Izy nie podniosła. Dochodziły do tego problemy finansowe, bo Boznańska utrzymywała się oczywiście z malarstwa, ale też miała bardzo dobre serce i bardzo często obrazy albo ofiarowywała, albo sprzedawała za pół ceny, a więc to nie zawsze starczało na życie. Ważnym źródłem utrzymania były czynsze z krakowskiej kamienicy, tej na ulicy Wolskiej, czyli dzisiejszej Piłsudskiego, które też przychodziły nieregularnie. Do tego właśnie starość wiążąca się z demencją. To wszystko sprawiło, że ta końcówka życia Boznańskiej była mało efektowna, trudna.
Ale wiem, że byli ludzie, którzy chcieli jej pomóc jakoś, ale to nie było takie łatwe.
Była grupa osób, która jej pomagała.
Nie była zupełnie samotna, nie mówię o tym bardzo bliskim gronie.
Nie, ale jakby wiem, dochodził pan radca z ambasady polskiej, pan Jan Szymański, który zresztą bardzo skrupulatnie notował swoje bieżące refleksje na temat aktualnego stanu i życia Boznańskiej. Zresztą bardzo też pięknie napisał, że ona rzeczywiście głównie leży, śpi, natomiast jak się budzi i zaczyna myśleć o Krakowie, to wtedy na ustach pojawia się uśmiech i zaczyna wspominać, jak to po ulicach Krakowa wędrowała. Pojawiały się też akcje zakupu jej prac, aby wspomóc ją. No ale to wszystko jakby już dążyło do końca.
A nasza rozmowa, można powiedzieć, teraz dopiero się zaczyna, bo zaprosimy Państwa na wystawę już teraz bardzo konkretnie, Boznańska kameralnie. I może zacznę od pytania o ideę tej ekspozycji, bo to słowo zawarte w tytule już tak bardzo mocno definiuje ten kierunek.
Boznańska kameralnie, ale niekoniecznie Boznańska malutka, bo to kameralnie ma sugerować, że zapraszamy na wystawę bardzo osobistą, bardzo taką wyciszoną. Wystawę, na której będzie można poznać Boznańską jako artystkę, ale też zobaczyć Boznańską jako kobietę, która właśnie ładnie ubrać, wpiąć we włosy grzebienie, założyć broszki. Więc niekoniecznie taka Boznańska, jaka w naszej świadomości istnieje jako szara dziwaczka, staruszka w łachmanach. No wręcz przeciwnie. Będziemy ją pokazywać właśnie jako artystkę, ale też jako człowieka. I też taka pierwsza idea, która pojawiła się podczas rozmów naszego zespołu pracującego nad wystawą, że nie chcemy zapraszać Państwa na Boznańską, ale chcemy zapraszać Państwa do Boznańskiej, do wizyty u niej, aby podziwiać i pracę, i jej codzienne życie.
To jest znakomity pomysł, pokazywać artystę i bardzo taki, powiedziałabym, współczesny, żeby pokazywać te domowe konteksty, ale naprawdę nie każda instytucja ma takie możliwości, jak Muzeum Narodowe w Krakowie, ponieważ ten zapis testamentowy właściwie sprawił, że no jako kuratorka możesz wybierać do woli i chcę zapytać właśnie o kolekcję Muzeum Narodowego. Jeszcze za chwilę porozmawiamy o obrazach i o takiej organizacji już ściśle związanej ze sztuką, ale właśnie ta prywatność Boznańskiej, w czym się zawiera? Jakie to są obiekty? Jakiej rangi? Jakiego kalibru?
Wolą Boznańskiej do Muzeum Narodowego w Krakowie została przekazana zawartość jej paryskiej pracowni. A więc wszystko to, co około 1940 roku w niej było, począwszy właśnie od strojów, torebek, wizytówek, biżuterii, całego księgozbioru, który nie będzie dostępny na wystawie, ale dzięki technologii, kodom QR będą mogli Państwo zobaczyć jego spis i pójść do biblioteki i go skorzystać z niego. Oprócz tego były i karty do gry, i zdjęcia. Bardzo dużym fragmentem zapisu są rękopisy. Jest to kilkaset listów skierowanych do Boznańskiej. Tu oczywiście musiałam dokonać wyboru, także będzie tylko kilka listów do matki, do Julii Gradowskiej, no i tych słynnych listów od Józefa Czajkowskiego, najpierw do ukochanej Boznańskiej, a potem ten jeden list, w którym on zrywa z nią narzeczeństwo. Oprócz tego są dyplomy, listy gratulacyjne, właśnie recepty, wizytówki, więc rzeczywiście no wszystko to, czym na co dzień my się otaczamy, a ponieważ Boznańska podobno szczególnie lubiła właśnie taką atmosferę dusznego domu, tego rzeczywiście było i jest dużo.
Lubiła chomikować, no wielu z nas tak ma.
Lubiła chomikować, choć też, ale tu nie będzie, bo mówiło się, że też uwielbiała kwiaty, więc zawsze były kwiaty, bądź żywe, bądź już uschnięte. Kwiatów nie będzie, ale będą martwe natury.
Ciekawe, bo to nie jest taki najbardziej znany motyw jej twórczości, prawda? Nie, no, ale jak dziewczynka, to chryzantemami.
Dziewczynka z chryzantemami, a no, ponieważ właśnie te kwiaty zawsze były, więc jak model nie przyszedł, to zawsze można było malować kwiaty. Na dodatek obrazy z kwiatami były elementem czy prezentów, czy handlu, także ona je ofiarowywała w różnych sytuacjach życiowych.
To się często zdarzało, to jest temat zupełnie na inną rozmowę. Tak, i w tym momencie powinno się pojawić sakramentalne pytanie o szczękę. Tak. No rzeczywiście w pracowni różne rzeczy po Oldze Boznańskiej się zachowały, w tym no właśnie nazwijmy rzecz po imieniu, po prostu proteza stomatologiczna.
Tak, to jest najbardziej znana szczęka sztuki polskiej, natomiast nie będziemy jej pokazywać, bo jednak wydaje nam się, że to jest już takie wchodzenie w prywatność, może w innym kontekście, w innej sytuacji, może kiedyś, ale jednak jeszcze nie. Natomiast oczywiście mówimy o niej, ona jest zdigitalizowana, jak przystało na standardy muzealne, więc gdzieś w internecie istnieje, natomiast na razie jej nie będziemy prezentować.
No, myślę, że to jest jednak dobra decyzja. I ten temat na razie zostawimy, albowiem nie jest wykluczone, że ta szczęka nie objawi się jeszcze w tym roku albo za jakiś czas.
Natomiast z Boznańską też związane są te nieszczęsne myszki, zwierzątka.
No to załatwmy też te myszki.
Więc
tak.
Myszka będzie. Boznańska właśnie wśród tych szpargałów miała taki malutki figurkę myszki, prawdopodobnie srebrzoną. Ale też jak się okazało, przeglądając archiwum dokumentów po Boznańskiej, znaleźliśmy legitymację Ligi Obrony Zwierząt z Paryża, no więc ona też będzie dopełniała tą opowieść o Boznańskiej jako miłośniczce zwierząt. Będą też kanarki. Wiem, że miała kanarka Maciusia i go też portretowała. Więc ta cała menażeria i opowieść o i tym wielkim sercu dla zwierząt, które się też bardzo tak współcześnie przejawiało. No. Wiadomo, że była przeciwniczką eksperymentów na zwierzętach. To też zostanie zaznaczone.
Wspaniale. Myślę, nie lubię takich ahistorycznych gdybań, bardzo, ale czasem sobie na nie pozwalam. Myślę, że dzisiaj pewnie chodziłaby na jakieś manifestacje w obronie zwierząt. Nie dziwiłoby mnie to.
Myślę, że tak, zwłaszcza, że ona lubiła właśnie bywać, pokazywać swoje poglądy, więc pewno byłaby bywalczynią.
Stałaby z transparentem precz. Ale to jest fajne i budujące, że była tak świadomą osobą wiele, wiele lat temu. Jeszcze temat zwierząt w pracowni. Zawsze ktoś z nią mieszkał, prawda? Mimo, że była osobą samotną, jak no, się mówi, to jednak otaczała się innymi gatunkami.
Chyba bardziej ufała właśnie zwierzątkom. Były też te pieski. Wiemy, że to był Kiki. Choć tu mało, niezbyt dobrze świadczące o niej wydarzenie, bo jak ukochany Kiki odszedł, to ona prosiła, aby go wypchać i taki wypchany Kiki siedział na kozetce. I na niektórych...
No ale to jest ahistoryczna uwaga. Wtedy
tak, no kochała go jakby cały czas i także tak, no, się gdzieś pojawia taki, że sztywny model siedzący tak nieswojo i obok zwierzątko, to jest przypuszczenie, że to jest ten Kiki już patrzący na nas za światów. I też dzięki relacji jednego z modeli Przypkowskiego wiemy, że hodowała to może zbyt nie najlepsze słowo, bo miała mrówki. Te mrówki siedziały w cukierniczce, więc jak częstowała herbatą, to częstowała cukrem i prosiła, żeby na te mrówki uważać. No więc rzeczywiście pewne dziwactwa w życiu Boznańskiej istniały, natomiast no, te zwierzęta chyba kochała i bardziej im ufała niż otaczającemu ją światu.
No i tych myszy rzeczywiście tam...
No i były te myszy, tak.
Było ich bardzo dużo.
Natomiast nie mogło być kota i rzeczywiście kotów nie było, bo jeżeli myszy, to nie kot, stąd pieski.
No i wszystko się zgadza. Wszystko jasne, bardzo konsekwentny tak. Obraz świata.
I na przykład pieski podróżowały z nią. Na te coroczne wakacje do Krakowa przyjeżdżał piesek. To też znane są jakieś perypetie, jak piesek uciekł na dworcu w Berlinie, ona go zaczęła szukać, pociąg odjechał, no i to się zaczęło komplikować wszystko.
Czyli wiadomo było, co jest ważniejsze, jaka jest hierarchia spraw. No, jeszcze bardziej jestem zbudowana, a teraz porozmawiajmy o malarstwie. W końcu porozmawiamy o malarstwie, chociaż od tego zaczęłyśmy już konkretnie. Jakie prace zobaczymy, jak budowałaś tę ekspozycję, bo będziemy powoli już kończyć, ale też myślę, że zakończymy tę rozmowę przypomnieniem tej wystawy sprzed 10 lat. Być może jest publiczność, która ma w oczach ekspozycję zatytułowaną wtedy, w 2014 roku, po prostu Boznańska. Chociaż nie tylko o Boznańską szło.
Tak, bo oczywiście ta wystawa sprzed 10 lat prezentowała pracę Boznańskiej z przeróżnych kolekcji polskich, zagranicznych, prywatnych w kontekście, myśmy to tak w cudzysłowie można powiedzieć, przyjaciół artystycznych, więc obok prac Boznańskiej pojawili się ci artyści, którzy ją inspirowali, więc to był nawet Whistler, Velázquez, Monet czy Carrière. I tak mi się wydaje, że przed 10 laty ta wystawa troszeczkę wydobyła Boznańską z takiej niszy właśnie szarej malarki ciszy, dziwaczki zamkniętej w zakurzonej pracowni, tylko pokazała ją w kontekście malarstwa europejskiego. Tym razem koncentrujemy się tylko i wyłącznie na naszej kolekcji. Chcemy pokazać jej bogactwo, ale też pokazać Państwu obrazy, które prawdopodobnie nigdy nie były prezentowane, a jeżeli były, to tuż po przyjeździe z Paryża, czyli to był początek lat 60., więc to są prace no, rzeczywiście świeżynki. Oczywiście część z tych prac niektórzy znają, część będzie właśnie po raz pierwszy. To będą głównie portrety właśnie smutne, ale niesłychanie intensywnie na nas patrzące i sprowokujące nas do jakichś wzajemnych relacji. Obok obrazów, taką świeżynką, która tu chyba w ogóle nie była prezentowana, będą te rysunki, które przyjechały do nas z Paryża właśnie wraz z całym spadkiem po Boznańskiej. Rysunki od rysunków dziecięcych, kilkuletniej Boznańskiej, aż po szkicowniki, szkice, akwarele dojrzałej artystki. To też będzie około 50 prac, pokazujący sposób, jak myślała, jak szkicowała. Zachowały się nawet portrety malowane w cyklach, na których zmienia się wyraz twarzy. Ona zapisywała, że teraz jest złość i jest wyraz twarzy złośliwy. Jest spokój i jest wyraz twarzy spokojny. Więc widać, jak ona przygotowywała się do tego, żeby zostać tą wspaniałą, taką portrecistką malującą prawdę o modelu.
Olga Boznańska jako rysowniczka to może być odkrycie, bo mam wrażenie, że nieczęsto są te prace pokazywane.
No chyba w ogóle nie są pokazywane. Też bardzo ciekawe są, ja zakochałam się w akwarelach Boznańskiej. To są I jeżeli cała twórczość Boznańskiej jest bardzo zachowawcza, właśnie jest taka troszeczkę za mgłą w jednej manierze, to na niektórych akwarelach jest malarką bardzo nowoczesną. Pojawiają się takie kwiaty malowane prawie jak abstrakcyjne kompozycje. Także były momenty, kiedy pozwalała sobie na jakoś odejście od tego, co, z czym była kojarzona.
Czyli czegoś nowego na pewno o Oldze Boznańskiej się dowiemy z tej wystawy.
No, mam nadzieję, że tak. Też pojawią się nieoczywiste osoby portretowane, łącznie z różnymi skandalistkami paryskimi.
Które to skandalistki? Rozumiem, że trafiały do pracowni Olgi Boznańskiej, tak?
Tak, były sąsiadkami, więc się znały, zamawiały portrety, więc tu mówimy o Natalii Berni, czyli właśnie ważnej postaci kobiecego świata Paryża, która zamówiła u Olgi Boznańskiej obraz olejny, który jest w kolekcji w Stanach Zjednoczonych, natomiast my mamy szkic do tego portretu i przypominamy prawie w ogóle chyba w Polsce nieznaną osobowość.
No to bardzo ciekawe, to drogowskaz dla jakiejś nowej publiczności właśnie tropiącej te wątki kobiece, które no już w XIX wieku bardzo wzbierały i miały, toczyły się w pewnym milieu właśnie we Francji czy w Londynie. To są
tak, no, bo Znańska jakby wyszła poza to takie grono panów z dobrych domów właśnie. No, portretując właśnie
takie... wina, że miała takie sąsiadki, prawda?
No miała takie sąsiadki, taką, z takiego domu też wyrosła.
Tak, a powiedz, czy w tej twórczości rysunkowej, na którą jakoś szczególnie zwracam uwagę dzisiaj, no chyba słusznie, tam się pojawiają jakieś nowe tematy, wątki, czy może trochę z innej strony oglądamy tę malarkę?
Pojawia się troszeczkę więcej luzu, bo pojawiają się jakieś motywy karykaturalne, autoportret taki z elementem humoru malowany. Także troszeczkę inny aspekt poważnej, smutnej Boznańskiej tam jest.
Tak, no bo zastanawiam się właśnie, do czego mógł jej służyć rysunek. Ona raczej bardzo dużo nie szkicowała, prawda?
Nie, znaczy widać, że niektóre szkice szkicowników potem dostawały formę obrazu olejnego, ale są to raczej jakieś luźne notaty. Właśnie takie karykatury, pejzażyki, które gdzieś przyuważyła. Czasami są bardzo dobre.
Pejzaże to też nie są jej typowe
tematy. To też nie są. Czasami też są, zwłaszcza te pierwsze, to widać, jak się jednak męczyła, jak dużo musiała pracować, żeby zostać taką, a nie inną artystką. Bo jeżeli prace dziecięce są no, niesłychanie piękne, pełne kolorów, takiej dziecięcej naiwności, to potem młodzieńcze szkice, portrety mamy przy sztaludze, czy własny autoportret przy sztaludze, to są jeszcze takie całkiem niewyróżniające się kompozycje. Dopiero potem praca, praktyka, oglądanie innych sprawiły, że została taką, a nie inną Boznańską.
Teraz trudne pytanie, ile prac na wystawie?
Trudne pytanie. Około 60 prac olejnych, około 50 rysunków i do tego całe bogactwo niepoliczalne właśnie tych pamiątek i tej codzienności artystki.
Jeszcze dopytam, aranżacja w jakiś sposób mocno będzie akcentować tę kameralność, domowość tego pokazu, chociaż słowo kameralne, no trzeba je uważnie studiować, bo ono to nie jest mała wystawa, 60 prac, 50 rysunków. To
nie jest kameralna, jeżeli chodzi o wielkość, ale kameralna, jeżeli chodzi o atmosferę, taka bardziej prywatna, wyciszona, zachęcająca nie do przebiegnięcia przez nią, tylko właśnie do tej wizyty u artystki. Co do aranżacji, to muszę zdradzić, że staraliśmy się jak najwięcej wykorzystać z wystawy poprzedniej, więc
czyli
zagraliśmy
ekologia.
Ekologia się tutaj, to było rzeczywiście ważne hasło. Graliśmy kolorami, pojawia się jakieś powiększone zdjęcia samej Boznańskiej, natomiast ta struktura zostanie po równie bliskim artystce Utamaro, bo jednak to jest koniec XIX wieku, tak. Początek XX
i Boznańska się... To było hot wtedy.
To było hot, Boznańska się przebierała w kimono, malowała kobiety w kimonie, inspirowała kadrami drzeworytów japońskim, więc to jakby pozostaje.
To było zaplanowane. Bardzo, bardzo ciekawy obraz się z tego wyłania. Właśnie z jednej strony osoby niezwykle konsekwentnej, obrończyni zwierząt i wystawa w tej ekologicznej perspektywie nieprodukowania. To jest też dobre, że w takich zacnych, dużych instytucjach są również pomysły właśnie.
Zwłaszcza, że to muszę i tak realizowane. Uczulić Państwa, że wystawa jest krótka, bo to są tylko 2 miesiące, więc jedno wiąże się z drugim, ale też jakby należy się sprężyć, żeby...
To jest bardzo nieprzyjemna informacja i wzmagająca naszą czujność, żeby tę wystawę zaplanować. No to ostatnie pytanie. Nie planowałam dzisiaj jeszcze wątków konserwatorskich. One akurat w przypadku Olgi Boznańskiej często są bardzo ważne. Czy to właśnie z tego powodu ta wystawa będzie taka krótka? No wiadomo, że ona często...
Nie, to bardziej z życiowego powodu muzealnego, zwłaszcza, że ona tak dosyć niedawno pojawiła się w planie wystaw i po prostu, aby zrealizować kolejną wystawę, musi być w odpowiednim czasie skończona. Także tutaj względy konserwatorskie nie zaważyły muzealne życie i muzealne plany.
Są te prace pod dobrą opieką. No wiadomo, że te kartony często, których używała, no nie są najtrwalszym materiałem dla obrazu.
Nasza pracownia malarstwa po pierwsze kocha Olgę Boznańską i jest chyba jedną z lepszych pracowni, która konserwuje jej obrazy, znają na wylot. Także one są zaopiekowane w doskonały sposób. Dyskusje z konserwatorami budziły czasem właśnie te elementy codzienności, bo one są takie, jakie przyjechały. I moja prośba czasem do konserwatorów była taka, żeby je zabezpieczyli w takim stanie, jakim są, żeby nie nadawać im połysku świeżości, bo przez to by straciły swoją autentyczność. Także udało się i wszystkie te obiekty, które Państwo będą mogli oglądać, są po prostu takie, jakie miała, jakie używała Boznańska. Nie są odpicowane specjalnie na wystawę, tylko autentyczne.
Ta kolekcja to legenda. Bardzo się cieszę, że już dosłownie za chwilę zobaczymy ją w Krakowie. 2025 rok, rokiem Olgi Boznańskiej i wystawa zatytułowana Boznańska kameralnie w Muzeum Narodowym to największe wydarzenie, na które warto się pospieszyć. 4 września wernisaż, od 5 września wystawa czynna dla publiczności, tylko 2 miesiące, a okazja to 160. rocznica urodzin tej wielkiej malarki, która pochodziła z Krakowa i której pracownie wciąż na specjalnych warunkach, ale możemy zwiedzać, jeśli nam zależy, żeby ją zobaczyć.
To... Myślę, że można zwiedzać, ona się coraz bardziej otwarta robi i myślę, że też będą jakieś wspólne akcje, które pozwolą odwiedzić pracownię bardzo autentyczną Boznańskiej na Piłsudskiego.
To jest wyjątkowy kontekst. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Urszula Kozakowska-Zaucha, kuratorka wystawy Boznańska kameralnie w Muzeum Narodowym w Krakowie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również i zapraszam na wystawę.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.